Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Do codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu i zawierzania przed nim życiowych trudności zachęca papież w liście do swego wysłannika na kongres eucharystyczny w Genui.
Włoska diecezja Fermo nie da się zastraszyć, powiedział jej wikariusz generalny po tym, jak został zamordowany, goszczony przez nią uchodźca.
Chrześcijanie w Syrii są na granicy unicestwienia i wypędzenia, alarmuje patriarcha kościoła syrokatolickiego. Mimo ogłoszonego zawieszenia broni, nadal dochodzi tam do zbrojnych ataków i aktów przemocy.
7 lipca witają Państwa Barbara Marczewska
i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Eucharystia jest źródłem życia Kościoła i rękojmią przyszłej chwały. Przypomina o tym papież, cytując soborowy dekret o ekumenizmie w liście do swojego specjalnego wysłannika na włoski kongres eucharystyczny. Odbędzie się on w połowie września w Genui.
Ojca Świętego będzie na nim reprezentował tamtejszy arcybiskup kardynał Angelo Bagnasco, który jest równocześnie przewodniczącym Episkopatu Włoch. Przy tej okazji Franciszek zachęca wszystkich uczestniczących w kongresie wiernych, by coraz bardziej czcili Eucharystię, sakrament miłosierdzia, więź miłości, ucztę paschalną.
Mają oni, jak pisze papież do swojego wysłannika, karmić się tym sakramentem, by łączyć się po bratersku między sobą i współpracować w budowaniu Kościoła oraz dla dobra świata. Ponadto Franciszek zachęca wszystkich, by, jeśli to możliwe, codziennie, a przede wszystkim w życiowych trudnościach, nawiedzali Najświętszy Sakrament Nieskończonej Miłości Chrystusa i Jego Miłosierdzia, przechowywany w naszych kościołach i często opuszczony. Mają po synowsku rozmawiać z Nim, słuchać Go w milczeniu i spokojnie Mu się zawierzać, pisze Ojciec Święty w liście do kardynała Bagnasco. Prosi też uczestników Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Genui, by modlili się za Niego i pełnioną przez Niego posługę Piotrową.
Archidiecezja Fermo nie da się zastraszyć, tak powiedział Radiu Watykańskiemu jej wikariusz generalny po tym, jak na ulicy tego włoskiego miasta został śmiertelnie pobity nigeryjski uchodźca goszczony w tamtejszym seminarium duchownym.
36-letni Emmanuel Chidi Namdi i 24-letnia Chinieri uratowali się w Nigerii z zamachu islamistów z Boko Haram na kościół, w którym zginęli ich rodzice i 2-letnia córka. Kiedy uciekali przez Libię i potem drogą morską do Włoch, maltretowana przez przewoźników kobieta, która była w ciąży, poroniła. Przed kilku miesiącami oboje znaleźli schronienie w seminarium Fermo w środkowych Włoszech. Przedwczoraj zaczepił ich na ulicy zagorzały kibic tamtejszego klubu sportowego, który nazwał Chinieri afrykańską małpą. Gdy Emmanuel stanął w jej obronie, został pobity na śmierć.
Fermo, kościół od dawna niesie pomoc uchodźcom. W ostatnich miesiącach nieznani sprawcy zaczęli tam podrzucać petardy pod świątynię. Wikariusz generalny tamtejszej archidiecezji, ksiądz Pietro Orazi, uważa, że stoi za tym niewielka, odizolowana grupa.
Oczywiście również u nas niektórzy mówią o inwazji okradających nas z pracy ludzi spoza Unii Europejskiej, albo że na imigrantów wydaje się pieniądze, podczas gdy Włochom nie wystarcza ich do końca miesiąca. Oskarża się też zupełnie fałszywie Caritas, że zajmujemy się bardziej obcokrajowcami niż Włochami, podczas gdy dla nas nie ma ubogich serii A i serii B. Nie możemy dać się zastraszyć. Petardy podrzucane pod kościoły nic nie zmieniły i tak samo również to tragiczne wydarzenie. Na urządzonym po nim wczoraj czuwaniu modlitewnym dodała nam otuchy bardzo liczna obecność nie tylko członków stowarzyszeń kościelnych. Był burmistrz, przedstawiciele związków zawodowych, Czerwonego Krzyża i innych organizacji, niekoniecznie inspiracji katolickiej. Był też imam. Uczestnictwo było naprawdę znaczne, choć czuwanie zostało zorganizowane szybciutko, w bardzo krótkim czasie.
Po raz kolejny episkopat Chile zabrał głos w sprawie propozycji zmian w prawodawstwie aborcyjnym w tym kraju. W tamtejszym senacie czeka bowiem na rozpatrzenie wniosek o depenalizację tego czynu w 3 przypadkach – gwałtu, zagrożenia dla zdrowia matki i wad wrodzonych płodu. Projekt został już przyjęty w marcu przez Izbę Niższą Parlamentu.
W imieniu Kościoła w debacie na ten temat w Senackiej Komisji Zdrowia wziął udział biskup Juan Ignacio González Errázuriz. Przypomniał, że religia jest dla Chilijczyków czymś bardzo ważnym, a w to wpisana jest również obrona życia, która w tym przypadku wiąże się także z ochroną praw człowieka. Wskazał, że ludzkie życie jest święte i nienaruszalne w każdej sytuacji i na każdym etapie rozwoju. Jeśli tego nie będzie się respektować, to naruszy się również podstawowe i fundamentalne zasady przestrzegania praw człowieka. Proponowana depenalizacja będzie ułatwieniem i promocją przerywania ciąży. Odnosząc się do sytuacji zagrożenia życia matki, biskup González Errázuriz dodał, że aborcja nie może być traktowana jako leczenie czy środek terapeutyczny, który ratuje życie. W odniesieniu zaś do wad rozwojowych płodu podkreślił, że trudności z pełnym zdiagnozowaniem stanu zdrowia nienarodzonego dziecka nie mogą w żadnym wypadku stanowić racji wykonania aborcji. Szacunek winno się okazać każdemu ludzkiemu życiu, zwłaszcza całkowicie bezbronnemu i niewinnemu.
Hierarcha dodał, że przygotowywany projekt nowego prawa może być tylko przykrywką do procesu całkowitej liberalizacji przerywania ciąży w Chile. To jest prawda, której nie wolno nam ukrywać, powiedział biskup González Errázuriz przed Komisją Zdrowia Chilijskiego Senatu.
Nowa fala przemocy przetacza się przez region północnego Kiwu. Związane to jest m.in. z zamknięciem przez władze Demokratycznej Republiki Konga 7 obozów dla uchodźców, którzy schronili się tam po ludobójstwie w Rwandzie. Bojówki Hutu od prawie ćwierć wieku destabilizują ten region, co sprzyja rabunkowi przez nie surowców mineralnych, w jakie bogata jest ta ziemia.
By nie było świadków ich zbrodniczej działalności, rebelianci zrzeszeni aktualnie w kilkudziesięciu zwalczających się nawzajem ugrupowaniach napadają na miejscowe wioski, często mordując ich mieszkańców. Stąd też biskupi tego afrykańskiego kraju apelują do władz o wzięcie odpowiedzialności za losy Konga, powstrzymanie kolejnych masakr i rozkradania zasobów naturalnych, mówi znawczyni Afryki Anna Bono z Uniwersytetu w Turynie.
Na obszarze wschodniego Konga wojna formalnie się zakończyła, jednak wciąż trwa. Są tam dziesiątki różnych grup zbrojnych powstałych na bazie etnicznej. Finansują one swą działalność z kontrabandy surowców mineralnych, których zasoby są tam niezwykle bogate. Napadają też na wioski, co jeszcze bardziej zaognia istniejące i tak już napięcia etniczne. Jest jeszcze jedna wojna, która ma niesamowity wpływ na sytuację na tym terenie, a trwa nieprzerwanie od ponad 20 lat. Jest to ludobójstwo Tutsi przez Hutu z 1994 roku. Zakończyło się ono zwycięstwem oddziałów Tutsi dowodzonych przez obecnego prezydenta, co sprawiło, że miliony Hutu schroniły się w sąsiednim Kongu. Tam się zorganizowali, tworząc także ugrupowania zbrojne, które działają po dziś dzień i są w opozycji do rwandyjskiego rządu.
Anna Bono wskazuje zarazem, że kolejna destabilizacja regionu północnego Kiwu wypływa z tego, iż górę biorą prywatne interesy rządzących, a nie dobro kraju. Niezwykle cenne surowce mineralne, które kryje kongijska ziemia, nazywa ona przekleństwem tego afrykańskiego kraju.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Martwy w swoim domu został kilka dni temu znaleziony ksiądz Marcelino Biliran, proboszcz w Lobok na Filipinach. Przeprowadzone przez policję szczegółowe badania miejsca zdarzenia i oględziny zwłok wykluczyły możliwość popełnienia przez kapłana samobójstwa. Nie ustalono jednak do tej pory ani osoby mordercy, ani motywów jego działania.
Jak powiedział miejscowy ordynariusz, trwają intensywne poszukiwania sprawcy tego czynu. Ksiądz Biliran był dobrym bratem, kapłanem, duszpasterzem, mówił biskup Leonardo Juzon Medrozo podczas ceremonii pogrzebowych w katedrze w Tagbilaran.
W Syrii armia rządowa ogłosiła 3-dobowe zawieszenie broni, które ma obowiązywać do północy w piątek, czyli do zakończenia Ramadanu. Jednak mimo to nadal dochodzi tam do zbrojnych ataków i aktów przemocy. Wczoraj jadący na rowerze kamikadze wysadził się przed jedną z piekarni w kontrolowanej przez Kurdów prowincji Al-Hasaka, zabijając kilkanaście osób. Atak ten przypisuje się dżihadystom z tak zwanego Państwa Islamskiego.
Sytuacja chrześcijan jest w Syrii szczególnie trudna, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim patriarcha Kościoła syro-katolickiego Ignacy Józef Yunan.
Jest tyle zniszczenia, tyle krwi, łez, ludzi, którzy uciekają. Nie widać wyjścia ani końca tego wszystkiego. Z drugiej strony widzimy jednak, że politycy z krajów zachodnich zaczęli myśleć. Wszyscy mówili, że w krótkim czasie wszystko da się zmienić. Tymczasem minęło już ponad 5 lat. Z jakim skutkiem? To jest teraz kraj zdewastowany, a my, chrześcijanie, staliśmy się pierwszymi ofiarami tej polityki. Wyznawcy Chrystusa są już tym naprawdę przygnębieni. Oznacza to, że kryzys trwa w dalszym ciągu. Przedtem w kraju był pewien poziom bezpieczeństwa dla wszystkich. Można było pójść w dowolne miejsce i o każdej porze, w dzień i w nocy. Chrześcijanie robili wszystko, co możliwe, by zbudować kraj ukierunkowany na laickość. Teraz natomiast tracą ufność i musimy sprawić, by ich głos był słyszany w świecie, by dać zrozumieć mającym władzę, że my, którzy jesteśmy nosicielami starożytnej cywilizacji, znaleźliśmy się wprost na granicy unicestwienia i wypędzenia.
Siamo proprio sul punto di essere annientati e cacciati via.
W ciągu ostatnich 3 lat w obwodzie moskiewskim liczba rodzin wielodzietnych wzrosła o 1,5 razy, powiedział miejscowy gubernator, występując na forum rodzin wielodzietnych Jest nas wiele. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele takich rodzin z całej Rosji, a także władzy wykonawczej i samorządowej oraz rosyjskiego prawosławia.
Według słów Andrzeja Warabiowa ilość rodzin wielodzietnych, począwszy od roku 2013 do chwili obecnej, wzrosła z 30 do blisko 48 tysięcy. Dodał, że kierowany przez niego obwód moskiewski uczestniczy w ogólnorosyjskim programie wspierania rodzin wielodzietnych i odnosi znaczące sukcesy. W piątek 8 lipca w Rosji obchodzony jest Wszechrosyjski Dzień Rodziny. Na moskiewskich placach w centrum stolicy odbywają się zabawy, gry, występują rodzinne zespoły taneczno-muzyczne. Inicjatywa Dnia Rodziny została zatwierdzona przez Dumę Państwową i nosi charakter ponadwyznaniowy, ponieważ poparły ją wszystkie tradycyjne wspólnoty religijne w Rosji i inne organizacje obywatelskie. Dla Radia Watykańskiego Wojciech Reiter.
Nie można myśleć, że pokój jest już raz na zawsze osiągnięty, przypomina o tym kościół w Republice Południowej Afryki przed planowanymi na 3 sierpnia wyborami administracyjnymi. Atmosfera w kraju jest napięta w wyniku krwawych starć, do jakich doszło tam ostatnio między przedstawicielami różnych ugrupowań politycznych. Doprowadziło to do wzrostu nietolerancji i wzajemnych uprzedzeń, co nie sprzyja spokojnemu przeprowadzeniu wyborów.
Stąd też biskup Abel Gabuza, kierujący Komisją Sprawiedliwości i Pokoju przy południowoafrykańskim episkopacie, wezwał do odpowiedzialnego głosowania. Ze szczególnym apelem zwrócił się do młodych, zachęcając ich, by nie pozwolili się zmanipulować partiom, których głównym interesem jest władza. Wezwał do głosowania na ludzi odpowiedzialnych, którzy potrafią oprzeć się chciwości i grom politycznym. W Durbanie odbył się wczoraj specjalny dzień modlitwy w intencji pokojowych wyborów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.